są dwa pierwiastki, które szczególnie silnie kojarzą się z zieloną rewolucją energetyczną. To jest wodór i lit. Pozyskanie i jednego, i drugiego jest jednak paradoksalnie związane ze sporym ryzykiem i zanieczyszczeniami. O wodorze odcinek zrobiłem na Nauka to Lubię kilka tygodni temu. Zapraszam Was do zobaczenia, a dzisiaj opowiem o licie. To wiecie, że 99% wodoru, jakiego używamy dzisiaj na przykład w transporcie, to wodór wyprodukowany z paliw kopalnych, z gazu i z ropy. Potrafimy produkować wodór w sposób czysty, z wody, ale nie opłaca się to, bo wymaga sporych nakładów energii. Czyli czyste paliwo przyszłości jest produkowane dzisiaj z paliw kopalnych, które są paliwami przeszłości i przy sporej emisji CO2. A jak jest z litem, materiałem, z którego zbudowane są m.in. akumulatory w samochodach elektrycznych? Lit nazywany jest czasami białym złotem, choć sposób jego pozyskania i oczyszczania jest dość mroczny. Całe zamieszanie sprowokowali trzej panowie: John Goodenough, Stanley Whitham i Akira Yoshin. Co więcej, dostali za to w 2019 roku Nagrodę Nobla z chemii. To dzięki ich wynalazkowi lit, lekki i reaktywny metal, stał się podstawą co najmniej kilku rewolucji technologicznych, których w ostatnich latach doświadczyliśmy, albo w zasadzie wciąż doświadczamy. I mam tutaj na myśli opracowanie sprawnych i możliwych do masowej produkcji ogniw litowo-jonowych, będących kluczowym elementem baterii napędzającej nasze smartfony, laptopy, a w ostatnich latach także, czy coraz częściej, samochody elektryczne. W 2023 roku samochodów w pełni elektrycznych i hybryd plug-in sprzedano grubo ponad 13 milionów. Mocno upraszczając, bo to w zasadzie temat na osobny film. Jak działa ogniwo litowe? W rozładowanej baterii atomy litu uwięzione są w katodzie. Katoda to elektroda, przez którą prąd wypływa z akumulatora. W czasie ładowania atomy litu tracą elektrony i ruszają w stronę anody. Anoda to z kolei elektroda, przez którą prąd wpływa do akumulatora. Gdy bateria zaczyna oddawać energię, zachodzi proces odwrotny, czyli lit, a w zasadzie jony litu, przemieszczają się od anody do katody. I w wielkim skrócie to w zasadzie wszystko. W przeciętnej baterii samochodowej jest pomiędzy 8 a 12 kg litu. Przy milionach sprzedanych sztuk robią się z tego naprawdę duże liczby. Większość wydobywanego dzisiaj litu pochodzi z dwóch rodzajów źródeł. Pierwsze to solanki zawierające rozpuszczone związki tego pierwiastka, a drugi to minerały zawierające lit. W przypadku solanek proces odzyskania czy pozyskania litu jest bardzo długotrwały. Solankę wypompowuje się z podziemnych złóż i pozostawia w płytkich basenach na powierzchni do odparowania. W efekcie ogromne płacie terenu zostają zajęte przez różnokolorowe zbiorniki. Ta różnorodność barw, ona wynika z różnego stężenia związków litu w poszczególnych basenach. Proces odparowania trwa miesiącami, a do solanki dodaje się w tym czasie różne związki chemiczne czy środki wspomagające wytrącanie związków litu. Solankę filtruje się, przepompowuje do kolejnych basenów. Na końcu mamy czas żniw, w którym zbiera się wytrącony węglan litu, charakterystyczny biały proszek. I to jest właśnie ten przedmiot pożądania wielkiego biznesu. Największe złoża tego typu znajdują się w Ameryce Południowej, w takim litowym trójkącie pomiędzy Argentyną, Chile i Boliwią, ale także trochę w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. W jaki sposób oddziałuje to na środowisko? Po pierwsze, takie wydobycie wymaga ogromnych ilości wody, a tak się akurat składa, że solanki występują głównie na terenach, na której tej wody brakuje. W efekcie kopalnie ściągają ją z całej okolicy, powodując totalne załamanie się dotychczasowych ekosystemów, pustynnienie i ogromne problemy w rolnictwie. Widać to zresztą wyraźnie po protestach lokalnych społeczności, które regularnie wybuchają przy kopalniach litu na całym świecie. Poza tym w solance jest cała masa innych pierwiastków chemicznych, które z punktu widzenia producenta litu są zanieczyszczeniem, więc w toku odparowania usuwa się je przy pomocy różnych chemicznych trików. To oznacza, że po zakończeniu procesu pozyskania węglanu litu pozostaje nam mocno stężony koktajl z różnymi związkami chemicznymi oraz hałdy szkodliwych soli. Rozpylanie, przesiąkanie, przeciekanie, to wszystko powoduje, że te toksyczne związki w dużych ilościach dostają się do powietrza, do gleby, a potem do wód gruntowych i do rzek. Kopalnie litu były już nieraz odpowiedzialne za masową śmierć ryb w rzekach. Większość negatywnych skutków jednak nie jest tak szybkich i spektakularnych. Znaczy, wyniszczające działania, mam na myśli tutaj wpływ na środowisko, blisko, są powolne, a efekty widać dopiero po pewnym czasie. Sprawę pogarsza fakt, że kopalnie solankowe zajmują ogromne i ciągle powiększające się przestrzenie, a to zwiększa zasięg potencjalnych zanieczyszczeń. Choć z okien samolotu te różnokolorowe baseny mogą wyglądać pięknie, trzeba mieć świadomość, że jest to piękno z gatunku tych zabójczych. Ta druga metoda pozyskiwania litu to wydobywanie minerałów, w których skład wchodzi lit, czyli w zasadzie eksploatacja skał litonośnych. Najbardziej znane złoża tego typu są w Australii. Niestety ten proces pozyskania również nie jest ani prosty, ani czysty. Potrzeba tu ogromnych ilości energii oraz użycia toksycznych chemikaliów. Ruda litu musi najpierw zostać wypieczona w temperaturze około 1100 stopni Celsjusza, a następnie po zmieleniu miesza się z kwasem siarkowym i całość znowu podgrzewa, choć tym razem tylko do 250 stopni. Następnie dodaje się też inne związki chemiczne po to, by wspomóc proces wytrącania się związków litu i pozbyć się innych chemicznych zanieczyszczeń. I od razu nasuwa się pytanie, skąd bierze się energia i czy przypadkiem CO2 wyprodukowane dla przemysłu tego białego złota nie kasuje tych wszystkich pozytywnych efektów użycia baterii litowo-jonowych. Oczywiście da się to policzyć, choć nie jest to rachunek prosty. Z różnych wyliczeń wynika, że do wyprodukowania jednej tony litu, czy po to, żeby wyprodukować jedną tonę litu, emitujemy kilkanaście ton dwutlenku węgla. Do tego trzeba dodać kolejne emisje przy produkcji samych ogniw, a potem kolejne emisje przy produkcji reszty samochodu. Ale tu wciąż, powołując się na szacunki, zresztą te szacunki, jak zawsze w moich filmach, znajdziecie w opisie do tego filmu, tutaj wciąż ten bilans wypada zdecydowanie korzystnie na stronę ogniw. Samochód elektryczny z baterią litowo-jonową jest bardziej zielony od spalinowego, a jeżeli coś może ten rachunek zachwiać, to źródło prądu, którym go ładujemy. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy samochód elektryczny ładujemy tak zwanym prądem zielonym, czy prądem chociażby z reaktorów jądrowych, a zupełnie inaczej wtedy, gdy ładujemy go prądem ze spalania chociażby węgla. O tym, które technologie są naprawdę zielone, a które tylko na niby, można długo dyskutować, długo liczyć, ale żadna nie będzie zielona, jeśli nie przejdzie długiego procesu optymalizacji i poszukiwania lepszych rozwiązań. Ponieważ produkcja baterii osiągnęła bardzo wysoki poziom, wzrost nakładów badawczych na ich optymalizację także jest duży. Efekty widać, jakość ogniw, wydajność, czas życia z roku na rok są i będą coraz lepsze. Pewnie do któregoś tam momentu każda technologia osiąga jakieś swoje optimum. Dzisiaj żywotność takich baterii, chociażby akumulatorów, chociażby takich, które w swoich samochodach montuje Tesla, ocenia się na dekadę. Co więcej, gdy bateria, akumulator przestaje nadawać się do napędzania samochodu, na kolejnych 7-8 lat może trafić do magazynu energii. Prawie dwie dekady pracy ogniwa bardzo mocno zmieniają ekologiczny bilans w porównaniu z tym bilansem jeszcze sprzed kilku czy kilkunastu lat. W całym procesie wydobycia litu największą bolączką jest zużycie i zanieczyszczenie ogromnych ilości wody, a także gospodarka odpadami chemicznymi. Żeby uczynić lit naprawdę zielonym, trzeba znaleźć inne sposoby na jego pozyskania. Nad jedną z takich technologii pracuje się w Polsce. Naukowcy z AGH w Krakowie chcą wykorzystać zjawisko sorpcji przy pomocy nowatorskich sorbentów drukowanych w technologii 3D. Twórcy uważają, że efektywność ich metody jest tak wysoka, że pozwoli, czy będzie pozwalała na opłacalne wydobycie litu nawet z niewielkich polskich zasobów. Jest jeszcze coś. Cała ta sytuacja, czy cała ta dyskusja zasadniczo by się uprościła, gdyby postawić na recykling akumulatorów. Nie jest prawdą, że jest on niemożliwy. Niektóre technologie odzyskują nawet 95% litu ze zużytego akumulatora. Niestety, znane dzisiaj procesy recyklingu są czasochłonne i energochłonne i zwykle się nie opłaca. Choć i to się zmienia, bo i te metody stają się coraz lepsze, coraz tańsze i coraz mniej czasochłonne. Za chwilę albo za dwie chwile wejdą w życie ogniwa sodowe, może wodne ogniwa magnezowe, czy baterie żelazowo-powietrzne. Każda kolejna będzie lepsza od poprzednich, każda kolejna będzie musiała znaleźć swoją niszę i także będzie optymalizowana. A lit Nie jest na pewno jednoznacznie zielony. W wielu miejscach jest czarniejszy niż węgiel czy ropa, ale patrząc całościowo w tej technologii jest wiele miejsca na ulepszenie. I to ulepszanie widać. Mówię o tym więcej w serii, chociażby o Smart City, którą zrobiłem już jakiś czas temu. Pokazuję tam m.in. wykresy, z których jasno wynika, jak bardzo i korzystnie zmienia się i żywotność, i pojemność, i czas ładowania właśnie baterii litowo-jonowych. Bardzo Was zapraszam i do oglądania, i do zobaczenia, udostępnienia tego filmu, ale też do odszukania filmu o Smart City. Linki do tych filmów i do źródeł znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję.